Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
A ze mną zostaje Ryszard Wojtowicz, który program realizuje. Już Państwo wiedzą, że mamy sobotę. Tak nam to przeskoczyło bardzo dyskretnie. A zaczynamy weekend właśnie tradycyjnie w trochę refleksyjny dzisiaj sposób. Bywają audycje bardziej luźne, bywają audycje o wiele większej gęstości. Dziś właśnie taki temat. Pewnie Państwo oglądaliście albo słyszeliście na pewno o tym, jaka dyskusja toczy się wokół domu dobrego Wojciecha Smarzowskiego. Spokojnie, dziś nie będziemy mówić o przemocy domowej, ale mam takie wrażenie, że też historia opowiedziana w tym filmie jest historią pewnego rodzaju mechanizmu, który występuje w różnych formach relacji międzyludzkich. Uwikłanie. To jest temat, który chciałbym dziś poruszyć w audycji. Uwikłanie rozumiane szeroko. No bo możemy być uwikłani w relacji, możemy być uwikłani właśnie w osobę, w przedmiot, w nauk, w sytuację bardzo różnie rozumianą. No więc o takich uwikłaniach chciałbym dziś porozmawiać i o czymś, co jest na drugim biegunie, no bo jeśli uwikłanie, to też sytuacja bez uwikłania. A zatem wolność. Jeśli będziemy mieli dzisiaj sporo takich różnych obrazów, jeśli któryś w Państwie uruchomi jakieś skojarzenia, jakąkolwiek nutę, choćby wyrażenie opinii, to oczywiście niezmiennie nasz numer telefonu 618-654-654. A jeśli ktoś wolałby sobie to przelać gdzieś w słowo pisane, no to rozmowy@radiopoznan.fm, a do drugiej w nocy myślę, że bardzo mocna i taka życiowa, po prostu tak bym powiedział, życiowa audycja.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze just a drifting on by. You know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feel river running free, you know how I feel. Oh, blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? And butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world, and a bold world just for me. a scent of a pine. You know what I mean. Oh, freedom, it's mine, and I know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. So good, I feel so good. I feel so good.
Rozmowy.
Myślę, że są dobre i złe uwikłania. Te dobre uwikłania to jeśli Państwo macie ochotę spędzić z nami najbliższe 2 godziny, nie śpicie, macie potrzebę tego, żeby ktoś Wam towarzyszył, albo po prostu zagłębić się w tematy, na które na co dzień nie ma miejsca. Przede wszystkim w tym naszym strasznym pośpiechu, kiedy to wszystko tak szybko, szybko załatwiamy. A my sobie dzisiaj ten temat bardzo, tak powiedziałbym, roztropnie rozprowadzimy temat uwikłania. W naszym studiu Justyna Kin, psycholog z Fundacji Winea, mogę tak powiedzieć. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Fundacja to jest połączenie, powiedziałbym, poradni psychologiczno-duchowej. Z drugiej strony jest Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju Winea, którą reprezentuje ojciec Grzegorz Dobroczyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Który już u nas w studiu bywał. A właściwie Winea jest takim jednym wielkim poradnikiem i duchowym, i psychologicznym, w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, ale też ojciec jest swoistego rodzaju terapeutą, też przewodnikiem, ojcem duchowym, więc to się jakoś zazębia. No i 2 spojrzenia na uwikłania, właśnie takie kliniczne i takie duchowe, bo to się musi jakoś przenikać. No i pewnie pomyślałem sobie, no w ogóle tak, wrócę może do źródeł tego tematu, bo pewnie jak nie jeden dziennikarz jestem takim odkurzaczem, który zasysa hasła. A zasane hasło przeze mnie brzmi więź między wolnością a uwikłaniem. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu właśnie Winea organizuje konferencję połączoną z warsztatami pod takim właśnie hasłem. Temat mi się bardzo spodobał, hasło uwikłanie, ale też ta druga droga, ta bramka numer 2, czyli wolność, gdzieś musimy się pomiędzy tym zmieścić. I jakie są rodzaje uwikłań, no to pewnie dzisiaj o tym sporo opowiemy. Moje pierwsze skojarzenie, pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zrobiłem, no to klasyka tematu. Pierwsze słowo, jakie tobie, Łukaszu, przychodzi na myśl, kiedy mówisz o uwikłaniu. Nie wiem dlaczego, ale wypluło mi z głowy hasło potrzask, pułapka. Czy to jest dobre skojarzenie?
Na pewno jest pułapką. Ja mam to skojarzenie, że mówimy o skojarzeniach, to takie etymologiczne i uwikłanie, i teraz zobaczmy, mówimy uwikłać, rozwikłać, jako taki splątek czegoś, kłębek, nie wiem, nici czy włóczki, i nie można tego rozplątać, nie, chyba że przeciąć po prostu brutalnie, tak jak tym miecz gordyjski, tak?
Tak, Aleksander Macedoński.
I to jest jeden obraz, a drugi więź, związać, zawiązać, to już jest bardziej uporządkowane działanie. Są te węzły takie żeglarskie, prawda, nie? To cała sztuka. Miałem kurs żeglarski, to się uczyłem kiedyś bardzo dokładnie różnych tego, jak to może pomóc uratować kogoś, prawda, i tak dalej. A tutaj jest jakiś bezład i chaos.
Wiem coś o węzłach, ale to bardziej w tematyce Taternickiej, ale to też, skojarzenie.
Nie? Ale to ratuje życie, albo tak.
Tak, ja jeszcze też może się odnieść do węzła gordyjskiego. Tak mi się przypomniało, jak w jednej ze szkół wprowadziła mediacje rówieśnicze. I ten węzeł gordyjski to był taki symbol właśnie uwikłania w relacje. Mhm. I mediacje miały na celu właśnie rozsupłanie tego węzła. Także...
Bo też. To uwikłanie, ten węzeł gordyjski, jak zwał, tak zwał, skrajnie tatrzański i inny, tak naprawdę można definiować na różne sposoby, ale zawsze na pewno jest to coś nadmiernego i niezdrowego. Najczęściej dotyczy zaangażowania, tak jak powiedziałem, w jakąś sytuację, relację lub problem. Czy tak możemy mniej więcej, bardzo ogólnie, nie odnosząc się do rodzajów uwikłania, tak się definiować?
Myślę, że jak najbardziej możemy właśnie w taki sposób definiować, dlatego że my jesteśmy stworzeni też do relacji. I czasami wchodzimy w różne relacje z takim przeświadczeniem, że chcemy przyjaźni, miłości, a im bardziej staramy się w tej relacji być, to może też zdarzyć taka sytuacja, że wejdziemy na takie niebezpieczne terytorium, które nas poprowadzi do, zamiast do wolności, to właśnie do uwikłania i do zniewolenia. Mm-hmm. I to są już takie niebezpieczne sytuacje.
Ja tak sobie myślę, nie chcę streszczać programu konferencji, ale te wątki, które tam są, czyli poczynając od tego okresu prenatalnego, przez postnatalny. I po prostu zauważmy, że no, chcemy, nie chcemy, ktoś
nas wiąże.
Ktoś nas wiąże, że mama, która jest w ciąży, ona ma swój charakter, swoje przeżycia i to siłą rzeczy się jakoś przenosi na to dziecko.
To ten wątek relacji
I teraz
jeszcze tak nie poruszamy.
To się potem dalej rozwija na różne sposoby, nie? Ale chodzi mi o tą główną myśl taką, że po prostu tak jest, że nie ma wyjścia, że nie jesteśmy tymi wysepkami na odludziu, tylko siłą faktu ciągle jesteśmy w relacji z kimś. Teraz pytanie, jak to się rozwinie? Czy się rozwinie, czy się zwinie i jak się zwinie, jak się zapętli, jak się zaplącze?
To relacja, nawet jeśli jest zła, to jest cały czas relacją przecież swoistego rodzaju, bo mamy nadawcę, odbiorcę.
Uwikłanie. No to słynne powiedzmy przy takich bardzo przemocowych sytuacjach, dziesiątki tego obserwujemy, no, że rodzina mówi, no tak, ale to jest mój ojciec. Albo to jest moja matka. I co ja zrobię? No.
Pamiętam jedną z nocnych audycji, kiedy też gościła u nas, dzwoniła do nas słuchaczka, która opowiadała o tym, że ma całą listę pretensji do nieżyjącego już ojca. I też na końcu to było powiedziane, ale to jest mój ojciec i wybaczam to, tamto. I to była, że ona była w świeżej żałobie, ale mimo wszystko już ten proces w niej pracował, tego uwikłania takiego też w to, że ten, no wiadomo, po śmierci to trochę zmienia nam się perspektywa myślenia o sobie, która tak odeszła.
Powiedział pan coś ważnego też o wybaczaniu. Nasza konferencja składa się właściwie z takich dwóch części. Pierwszy dzień to jest piątek, a drugi dzień to jest sobota i w sobotę będą warsztaty. I nasza koleżanka Ania, pani profesor Ania Słysz, będzie prowadziła właśnie taki warsztat o przebaczaniu, który właśnie prowadzi do uwolnienia. Ja z kolei będę prowadziła też taki warsztat o psychomanipulacji i też takiej psychomanipulacji, która może być w jakichś grupach, także we wspólnotach religijnych.
I to jest uwikłanie klasyczne.
No, tak. To jest mistrzostwo uwikłania, tak?
Można powiedzieć, tak, Mount Everest uwikłania, to prawda. To zaraz będziemy te poszczególne uwikłania sobie brali na podlupę. Jeszcze cały czas jestem na tym polu definicyjnym, bo wydaje mi się, że warto to sobie jakoś tak zuniwersalizować. Uwikłaniem jest każda relacja. Takie znalazłem zdanie, w której doświadczamy strachu, lęku, poczucia winy, krzywdy, frustracji, poniżenia, zniewolenia, zależności, dominacji, niemożności bycia sobą, nieszczerości bądź braku autentyczności, bo to nie zawsze musi być skrajna sytuacja z domu dobrego. To może być po prostu lekkie skrępowanie nawet, które nas wikła w to, że się zachowujemy nie tak, jakbyśmy chcieli.
Nieswojo, nie? Tak. Czuję się nieswojo, bo i tak dalej.
Ale teraz dlaczego o tym mówię? Bo czy to nie jest tak, że właściwie każdą rzecz z tego szerokiego katalogu, jak sobie wymienimy, to każda rzecz może być u nas, w naszych codziennych relacjach, jakimś rodzajem uwikłania.
Mhm. Ja myślę też, żebyśmy jakby nie popadali w skrajności, nie? Bo to też zależy od takiego natężenia. Myślę, że takim wyznacznikiem najprostszym, to co tutaj też powiedzieliśmy, że to jest, że ja się czuję swobodnie przy danej osobie. Ja się czuję dobrze, nie? Mogę być sobą, mogę się śmiać, czuję się bezpiecznie, nie czuję się oceniana.
Myślę, czy oceniany, że to jest... ogromnie ważne. Mhm. Jeśli państwo teraz nas słuchacie, to wydaje mi się, że to są słowa, które jeśli ktoś w takiej sytuacji swoistego rodzaju uwikłania może się znajdować, to takim dobrym probierzem, czy takim testem, tak jakbyśmy sobie robili jakiś ten, jest sprawdzenie, na ile czujemy się ze
swobodnie,
sobą. Tak,
dobrze.
Swobodnie. Mhm. Czy na przykład nasza tożsamość, tak jak my się określamy, definiujemy, możemy ją swobodnie wyrażać.
Tak, czy ja mam prawo powiedzieć swoje zdanie, nawet jeżeli ono się komuś nie podoba, nie? Ja mam też w szkole takich uczniów, którzy na przykład no, pełnią taką rolę kozłów ofiarnych, nie? Że,
zawsze tacy byli, tak, są i pewnie niestety będą.
Że no ktoś, to jest ten mechanizm, tak, to bardzo często.
Ktoś inny powie ten sam dowcip, wszyscy się śmieją, a on powie, to jest cisza, nie? I to też są takie mechanizmy, które polegają na tym, że się celowo na przykład o kimś coś mówi źle, tak? Mhm. Szerzej o tych mechanizmach właśnie też będę mówiła na warsztatach z psychomanipulacji, na które bardzo zapraszam.
Ja jestem ciekaw, może ktoś ze słuchaczy nam podpowie, jak się wywikłać z uwikłania, że ktoś ma jakieś doświadczenie takie, jak się uwolnił
taką odwagę,
z sieci.
Albo jeśli nie państwo, to ktoś z waszych bliskich, czy ktoś ze znajomych, kto w takich sytuacjach był. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo szerokie spektrum sytuacji, bo może być uwikłanie w nauk, w relację niezdrową, w jakiś rodzaj powinności, na przykład, którą się spełnia i nie można się z tego wywinąć. Rzecz może nas wikłać, miejsce, w którym przebywamy, czynności, które wykonujemy, nawet zawodowe. Każda tak naprawdę sfera naszej działalności i relacji społecznych może być polem uwikłania. Mm-hmm.
Czas historyczny, w którym żyjemy, też nas może wikłać.
Na przykład, prawda? Mm-hmm. To, że jesteśmy małą drobinką, która nie ma wpływu na pewne rzeczy, które się dzieją, to tak jak białoruska noblistka Svitlana Aleksiejewa, pisząc, wojna nie ma twarzy kobiety, zdaje się. Tak naprawdę w tej sytuacji myślę sobie o tych milionach kobiet, które zostały w jakąś machinę wmielone, uwikłane i tak naprawdę nie mają na to żadnego wpływu. To jest prawda. Ale kiedy do państwa przychodzą ludzie uwikłani, czy po poradę duchową, czy po taką klasyczną poradę psychoterapeutyczną? Kogo przede wszystkim spotykacie na początku? Jak widzicie to uwikłanie?
Ja przede wszystkim widzę człowieka, który przychodzi z problemem. I zdarza się tak, że przychodzi z jednym problemem, a wychodzi z innym. Że sobie w trakcie...
Zamienił stryjek, tak? Siekierkę na kijek.
Znaczy chodzi mi o to, że w czasie rozmowy dowiaduje się o sobie... Tak. Pewnej prawdy, jakichś mechanizmów, które kierowały jego zachowaniem lub jej, które właśnie prowadzą do wolności. Nie? I też powiem, że psycholog nigdy nie powinien komuś radzić, nie? Co ma zrobić. Tylko właśnie pokazywać taką przestrzeń wolności i otwierać. Nie? Mm-hmm. I też myślę, żeby się nie bać, bo tak ludzie czasami z boku patrzą, na przykład widzą kobietę, która była ofiarą przemocy i się pyta, a czemu ty tak długo byłaś w tym związku, nie? A naprawdę, jak ktoś na przykład jest zależny, czy ekonomicznie, tak, czy jest długo, to on może przestać nawet dostrzegać, że coś jest nie tak.
Jest uwikłany.
Tak, jest uwikłany. Czuje się winny.
To co, tak. Mhm. Będziemy to słowo odmieniali cały czas.
A kiedy ja widzę taką osobę, to tak sobie myślę od razu, że to już jest w jakimś wymiarze już jakiś już bohater czy bohaterka, bo już się ta osoba odważyła przejść w ogóle i się otworzyć.
To już jest pierwszy krok.
I to jest niesamowite, bo zarazem obdarza mnie takim zaufaniem, bo są to często rzeczy, które mówi po raz pierwszy komukolwiek albo drugi raz w życiu. I cały czas ciężarem, uwikłaniem był ten ciężar, że niewypowiedziany, niewyrażony w ogóle, a to już jest pierwszy krok.
Często powiedzenie obcej osobie paradoksalnie bywa łatwiejsze. A jeśli ktoś z państwa ma ochotę, to oczywiście możemy o tym rozmawiać także na naszej antenie. Jeśli nie, no to zachęcamy do takich intymnych rozmów, do odwiedzin osób, które mają ku temu kompetencje. pewnie będziemy rozszerzać pojedyncze wątki, które się tutaj pojawiły, ale to za momencik. Do Państwa wracamy.
Rozmowy.
Jak niesamowicie o tej godzinie brzmi ta Buena Vista Social Club, to tylko w takich nocnych klimatach, kiedy mamy ciszę, zgaszone światła, nie śpieszymy się, możemy na spokojnie wysłuchać tych pięknych kubańskich rytmów. No a my rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wyglądają relacje, które kończą się uwikłaniem. Tak naprawdę pytanie, kiedy się zaczyna uwikłanie, czy to w ogóle można w jakiś sposób rozpoznać, bo ludzie mówią, jak to się stało? Jak ja się w tę sytuację, relację w ogóle dałem wplątać? To jest takie pytanie, które się bardzo często pojawia przecież u osób, które już są jak ta żaba ugotowana.
Uwikłanie często właśnie zaczyna się takim love bombing, nie? Że ktoś na przykład wchodzi w jakąś relację i dostaje bardzo dużo. I ono pasuje często, jeżeli mówimy o takim uwikłaniu psychologicznym, nie, tutaj w kontekście takim, bazuje na naszych potrzebach, bo każdy ma potrzebę miłości, prawdy, bycia z kimś, relacji. I często właśnie wytwarza się w czasie tego love bombingu taka więź. Nie? Psychomanipulator to jest właśnie ta osoba, która próbuje wywrzeć na jedną z tych osób, z którymi jest w relacji, taki wpływ destrukcyjny. I tutaj też chcę odróżnić od bycia na przykład z osobą, która cierpi na depresję i nie robi czegoś świadomie, bo jest, albo po prostu jest chora, od psychomanipulacji celowej, nie? Bo psychomanipulacja to jest właśnie celowe działanie, mające właśnie na celu trochę przejąć nad kimś kontrolę. Tak, wywołać takie negatywne skutki na psychice tej osoby, żeby właśnie móc wpływać na jej zachowanie. Tak? Jednym na przykład z takich też uwikłań to jest wzbudzanie w kimś poczucia winy. Że ta osoba powie jakieś swoje zdanie, a psychomanipulator tak się do niej odezwie, że ona będzie się czuła winna, a to twoja wina, to przez ciebie. I zaczyna po prostu też się jej obniżać poczucie własnej wartości.
Ja czytałem.
No i to jest taki schemat, który nie chce wchodzić w wysoką filozofię, ale heglowski, pan niewolnik. To znaczy, mówiąc prościej, nie wchodząc w tę filozofię, to jest tak, że no właśnie to, od czego zaczęliśmy, że my jesteśmy stworzeni z natury do relacji. Jesteśmy relacyjni. Bez odniesienia do kogoś nie ma nas. I teraz na tej naturalnej jakby bazie jest nadbudowa panowania przemocy. I efekt jest taki, że jak już się ustawi ten dwa bieguny, tutaj góra, tu jest dół, to jedno bez drugiego nie może istnieć. Że ten władca bez niewolnika, a niewolnik już wchodzi w taką rolę, że nie może bez tego władcy czy pana istnieć. I potem ciąg dalszy jest, no ja nie jestem psychologiem, tylko tak z obserwacji też duszpasterskiej, prawda, że to bardzo daleko też psychologicznie idzie, ale że ta niewola jest wygodą.
W niektórych sytuacjach.
Że jest bezpieczna.
Tak, dokładnie.
I nie ma walki, bo jest też lęk, co będzie, jak się coś zmieni. Już ekstremalne sytuacje to jest takie, no prawda, że jest przemoc ekonomiczna i teraz mąż katuje żonę, ona nie ma gdzie pójść i to znosi, bo co zrobi? Na lodzie będzie, bo na przykład
albo kto ją będzie
nie
chciał,
pracowała zawodowo, słyszę, tylko tak? zajmowała się domem, nie? I w milionach innych przypadków jest to ten poziom.
Ale to też może być na przykład ten rodzaj uwikłania
paradoksu.
W pracy. Też, ktoś nie będzie chciał dojść z pracy, gdzie są toksyczne relacje.
Gdzie ja pójdę, gdzie znajdę pracę?
No właśnie.
Tak? Nie? Szef jest taki, a taki, czy kropki postawię, nie będę wypowiadał słów, no ale co ja zrobię? Gdzie ja znajdę pracę teraz? Mhm. Jestem po 50 na przykład?
No właśnie. Tak. Kto?
I bardzo dużo zależy od lidera właśnie, od tego szefa, nie? Który też może kierować atmosferą, która jest w pracy.
To jeszcze,
przez plotki.
Tak,
nie?
To jeszcze osobno będę chciał ten temat poruszyć, te różne sfery. Rodzina, praca, relacje personalne. Może na tym uwikłaniu emocjonalnym na razie się skupmy, bo ono jest takie najbardziej uniwersalne, bo dotyka każdego miejsca, w którym funkcjonujemy. To, co powiedział ojciec Grzegorz Dobroczyński tutaj, że jest mistrz, tak?
Mistrz i uczeń.
Bóg, tak.
Mistrz i uczeń, prawda? Stworzyciel, szata stworzona, pan niewolnik.
Mentor, tak. Czeladnik, nie wiem, bogaty, biedny, szef podwładny.
No jak mówi słynny szlagier, do tanga trzeba dwojga.
Tak.
Ale to jest takie tango, tak, ale które teraz, jest tańczone.
Pojęcie, które... kiedy przygotowałem się do tej audycji, bardzo często pojawiało się w różnych opracowaniach psychologicznych. Uwikłanie, są ludzie bardziej podatni na takie uwikłanie. Szczególnie dotyczy to postaci, które mają nie w pełni rozwinięte ja. Czyli jakby ta ich tożsamość budowana przez lata jest taka niepewna, niedookreślona, bo może na przykład mieli dzieciństwo, które sprawiło, że nie czują się pewni siebie, bo byli na przykład zdominowani, albo mieli bardzo apodyktycznych rodziców, tysiące rzeczy. I to jest pewnie podglebie, które, na którym uwikłanie no, rośnie pewnie bardzo wielkimi krzakami.
Tak, ale też muszę powiedzieć jeszcze o takim uwikłaniu na przykład w sekty, nie? Że są osoby, które mówią, no ja to na pewno się nie dam zniewolić, nie? Mi to nie grozi. A okazuje się, że niestety małymi kroczkami...
Dużo zna pani takich sytuacji, że ktoś tak mówił,
znam trochę sytuacji, też mam jakby takie doświadczenie też...
To nie tylko sekty, tak. To i takie pobożne wspólnoty, tak, całkiem nie sekciarskie, ale...
Które mają kościelne zielone światło.
A jak najbardziej, nie? Przecież to przypadków tego typu mieliśmy w ostatnim czasie dostatecznie dużo już, nie? Prosta sprawa, prosty mechanizm. No, każdy potrzebuje uspołecznienia, nie? Wspólnoty. Nie tylko tej najbliższej, ale żeby gdzieś być szerzej, prawda? I teraz znajduję to i znowu jest mi bezpiecznie, jest mi fajnie, super, nie? Nawet pobożnie, ekstra, nie? Jakieś fenomenalne, charyzmatyczne zjawiska się dzieją, prawda? No cudownie.
Człowiek się unosi na takim mentalnym haju, można powiedzieć.
O, coś takiego, tak. Mentalny haj, czy religijny haj.
Uwikłanie przez taki rodzaj lovebombingu, czy uniesień, które tak, doprowadzają...
Takie emocjonalne właśnie też wiązanie, nie? Bo ktoś przychodzi
też
po zrozumienie.
A to tak jak używka, no po prostu
nie?
Daje satysfakcję, czy alkohol, czy nie alkohol,
ja cokolwiek, więcej.
Nie? I daje to rozładowanie napięcia, prawda? Czuję się dobrze, fajnie, schodzi to ze mnie, potrzebuję znowu dawki, nie?
Tak, albo też na przykład można nadużywać czyjeś zaufanie, nie? Że na przykład ktoś przychodzi na modlitwę wstawienniczą, znam taką sytuację, nie? Że w czasie tej modlitwy na przykład ktoś powiedział, a ty masz iść do zakonu, nie? I konsekwencje tylko naprawdę były.
Pan skierował do ciebie
słowo. Ale czy to właśnie nie jest tak, że ktoś ma nie w pełni rozwinięte ja, nie w pełni osadzoną osobowość i jest po prostu, tak jak ktoś jest silniejszy fizycznie, ktoś jest słabszy, tak samo może być w osobowości.
Jeśli mogę właśnie, bo to mi też chodziło po głowie i teraz jakby jasność zyskałem, prawda? Dokładnie, bo tak, jak pamiętam, nasz kolega Maciek Kone, który też będzie prelegentem, i on operuje tym pojęciem dziecka, które cały czas tam zostaje. Dorosły człowiek, nawet 30, 40 i starszy, dalej jest tym dzieckiem. I teraz skąd to się może brać? No, nie wyczerpię tego tematu, ale przykładowo no, nadopiekuńczy tata czy mama, tak? I no we Włoszech jest takie la mamma, nie? Ta figura mamy.
Tak.
I faceci 40-letni dalej z tą mamuśką są. Nie wyprowadzi się od niej, nie ma mowy, tak? I jest dramat. I ta nadopiekuńczość, która potem sprawia, że jak wyjdzie za mąż dziewczyna albo ożeni się facet i ta przysłowiowa teściowa cały czas truje atmosferę i doprowadzić może do rozwalenia tego związku.
To skoro
prawda?
Już mówimy o tym.
Bo, a on dalej, czy ona w tym pozycji dziecka jest, które musi słuchać mamusi czy tatusia.
Czyli no, to uwikłanie jest wieloletnim wypracowaniem mechanizmów działania, myślenia. W skrajnych wypadkach może być tak nawet, że staje się taka więź i takie przeżywanie, że właściwie mamy dwie osoby, a jedną. Bo ta jedna osoba przeżywa dokładnie to, co ta osoba, która jest na przykład dominująca i nie ma swojego
po prostu,
osobnego.
Kopiuje.
Ktoś może powiedzieć
to mówi
z boku,
pan o takim związku symbiotycznym.
Ktoś może powiedzieć, jakie on ma piękne relacje. Ale tak naprawdę...
Symbiotycznym czy pasożytniczym.
No właśnie, bo mówię o sytuacji nie kiedy ktoś ze sobą przeżywa wspólną niesienia nad niby Marią Pawlikowską, Jasnorzewską, tylko dokładnie w taki sam sposób reaguje na przykład na... postrzeganie świata, czy jakiejś sytuacji. Ono wcale nie musi być dobre, ale dokładnie jest zlepione. Takie sytuacje się też zdarzają przecież.
Tak, są takie sytuacje i muszę powiedzieć, że bardzo mnie boli, kiedy właśnie osoba traci jakby taką możliwość przez właśnie bycie w jakichś złych relacjach, nawet do własnej decyzyjności. Na skutek właśnie różnych psychomanipulacji.
Nie? Albo do własnego życia wręcz.
Tak, tak. Czasem właśnie takie nawet no mamy gaslighting, nie? Kiedy osoba nawet wątpi w swoje kompetencje, czy ja jestem zdrowa psychicznie, nie? Bo manipulator tak po prostu potrafi taką osobę, mówiąc kolokwialnie, rozwalić psychicznie, że traci jakby zupełnie taki grunt pod nogami, nie? I na przykład czasami nawet zdarza się, że na przykład celowo może coś chować w domu, tak? Mm-hmm. Wymyślasz, nie, to do takich już trudnych sytuacji.
Że ktoś myśli, że ma paranoję, tak? Ale też wiem, że funkcjonuje
takie... Żeby mieć kontrolę nad tą osobą.
Tak, poczucie winy na przykład dla kogoś, kto żyje czymś życiem tak naprawdę, bo jest tylko takim odtwórcą, imitatorem, tak by to można powiedzieć, że w zasadzie to, że on ma jakieś własne potrzeby, pragnienia, może jakieś marzenia, takie uwikłanie, które powoduje, że z powodu tego, że się pomyśli o sobie, że może bym pojechał gdzieś, czy coś zrobił, czy poszedł na jakieś studia, kursy, zajęcia, budzi poczucie winy. No to jest paranoja, ale to jest właśnie klasyczne uwikłanie.
Mm-hmm. No, nierzadkie, bardzo
poczucie
często.
Winy z powodu tego, że chcę o sobie pomyśleć na chwilę.
Tak, ja pamiętam,
że... Ciągłe poczucie winy, to.
Takie też modele wychowania, jak ja, jakby takie ogólnie funkcjonujące w społeczeństwie, jak byłam dziewczynką, no to było, że mamy być miłe, nie? Że po prostu my się mamy poświęcać, nie? Że jakby też jakby swoje potrzeby spychać na rzecz innych, nie? Co jest naprawdę... no nie jest to korzystne dla naszej psychiki, nie? Mamy też prawo wyrażać nasze potrzeby, realizować się, nie? Ale takie coś, dzieci i ryby głosu nie mają, nie? To były takie powszechnie funkcjonujące, tak?
Ja mam przygotowane parę takich historii, które znalazłem w internecie. One są przykładowe, ale pokazują trzy różne drogi takiego domowego uwikłania dotyczącego właśnie relacji rodzicielsko-dziecięcych. A gdyby państwo, przypominam, chcieli się włączyć do naszej rozmowy, no to numer telefonu 618-654-654. Obiecuję, w razie czego odbieram prawie do godziny drugiej.
And they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out every day. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. And it seems to me
Nocne rozmowy.
Przed przerwą mówiłem, że kilka historii chciałbym zacytować dotyczących uwikłania, które nie jest taką relacją przemocową. Chodzi o takie, powiedziałbym, soft uwikłanie, ale które kompletnie demoluje komuś jego meble, z których swoje życie składa i które buduje w jakąś całość. Historia pierwsza. Rodzice Pauliny rozstali się, gdy miała 4 lata. Paulina niewiele pamięta z tamtego okresu. Kłótnie, wyjazdy do dziadków. Koniec końców tata zniknął. Mama powiedziała, że tata ich nie kocha i mają siebie tylko dla siebie. I potem było tak, że to mama zabierała dziecko na weekendy. Mama organizowała jej życie. Była bardzo źle znosi zainteresowanie córki rówieśnikami. To, że dziecko wychodziło do koleżanki czy na urodziny, broń Boże, do chłopaka, to było traktowane jako brak lojalności. Koniec końców w Paulinie rodziło się poczucie winy i nie wychodziła, żeby nie sprawiać mamie przykrości. Cały czas słyszała, że mamy tylko siebie, jesteśmy na siebie skazane. No i potem Paulina się w końcu wyprowadziła, bo to często w takich sytuacjach wygląda właśnie tak, że jeśli dziecko jest trochę chowane, no to idzie na studia możliwie najdalej od domu rodzinnego pod tym pretekstem, bo może tylko to daje możliwość odsunięcia się. No i tak, ma świetną pracę, dobre życie zawodowe i związki, które jej się sypią raz za razem, dlatego że mama zawsze znajduje jakieś ale i koniec końców ona słucha mamy. I tak wygląda jej relacja. Czy to jest klasyczna sytuacja taka i trochę nie odciętej pępowiny? To też może być w wydaniu kobiecym.
Historia
też
przemocy, nie? Bo no właśnie. Jakby taką naturalną potrzebą jest bycie z ludźmi, też bycie z rówieśnikami. Też mnie dotknęło, jak tutaj pan mówi o właśnie takiej izolowaniu od rówieśników. I też jakby tutaj jak nie dostrzegam tego momentu buntu, nie? Bo jakby jest taki moment, kiedy
może to wyjechanie na studia było jakimś rodzajem buntu.
Właśnie, może to już taka była manifestacja tego, nie? Ja tak sobie myślę, że no, mamy dzieci, tak? I one jakby nie są naszą własnością. I chodzi o to, żeby pomóc dzieciom, aby dokonywały swoich własnych wyborów, takich niezależnych.
No jest takie pytanie, jak w takim przypadku, zakładając, że mamy już nie ma z różnych powodów, powiedzmy odeszła już i ona teraz już jest uwolniona od tej relacji, ale czy w ogóle pozostaje jakaś sprawność, zdolność do nawiązywania relacji, nie? Że,
to jest pewna dysfunkcja, może na
niestety, niestety tak to bywa i też takie przypadki miałem, czy znam, że po prostu no potem taka femme fatale, fatalna kobieta, która nie jest w stanie się związać, ciągle coś się rypie. Jest małżeństwo i 2-3 lata i koniec, nie? I tam drugi związek, trzeci związek, nie? To jest
naprawdę... Możemy tego szukać,
to jest straszne,
źródeł,
to jest tragedia. Ale mam taki przykład jeszcze, taki trochę kulturowy. Moja obserwacja i tu w Polsce, ale też jak za granicą studiowałem, w miejscowościach alpejskich byłem w końcu, więc dużo turystyki, że dzieci z takich miejsc są zupełnie inne. Śmiałe wychodzą do obcych, prawda? I pamiętam taką scenę, jak w takiej małej wiejskiej, no właściwie to już nie była parafia, tylko był kościółek, gdzie parafia była gdzieś dalej, ale mój promotor tam dojeżdżał i miał tam taką frajdę, że w tym domu parafialnym na plebanii po prostu tam miał swoją metę i też pracę naukową na odludziu. I profesor po kilkudziesięciu latach uniwersyteckiego nauczania musiał chodzić do szkoły. Nie wiem, słuchaj, ja się noc nie śpię, cały spocony budzę, jak tam muszę iść. Ale zmierzam do puenty. Otóż tam były ministrantki. No i taka 12-13-latka tam sobie tak po prostu śmiało poczyna i on jej mówi tak w żartach, mówi... Ale ty jesteś, bo tutaj by się powiedziało, nie wiem czy w Poznaniu, ale w Kujawskim, frechowna, wredna, nie? A ona tak się spojrzała, uśmiechnęła, a bo ja jestem Tyrolka, jestem stąd, nie? Czy z tego regionu, gdzie są obcy, gdzie ona nie ma oporów, obaw, żeby do nawet obcego człowieka powiedzieć, co myśli i koniec. Tak samo no, u nas w górskich okolicach. Mnie to uderzyło, jak pierwszy raz tam parę razy jeździłem na południe, Zakopane okolice. Ja, to zupełnie inne dzieciaki po prostu, no.
Może coś też być w tym, że kulturowo nie tylko ten krąg najbliższy, domowy, tylko kształtują nas tak rzeczywiście miejsca, w których żyjemy, przebywamy.
Tak, i warto też właśnie mówić tak z nadzieją.
Ale wielość tych kontaktów, które są, nie? A tam było zamknięcie środowiska domowego.
Czyli to, co mówiło się z Grzegorz, że po prostu
zabójcze
nas kształtują.
Zabójcze dla osoby, dla osobowości.
Jeszcze, jeżeli mogę, to się odwołam do, też do takich swoich realiów jako psycholog szkolny, gdzie jakby mam do czynienia z wieloma dzieciakami, które po prostu no, są z rodzin niepełnych, tak? No to żyjemy, no, jesteśmy ludźmi, tak? Jakby i co widzę, że to jest ta potrzeba, żeby pokazywać właśnie takie też osoby, które na przykład też są z rodzin niepełnych, a mają satysfakcjonujące też jakościowo życie, nie? Że to nie jest, że ja jestem w takiej rodzinie, to
że
mnie to definiuje.
Wdrukowany
no,
na całe
sobie,
życie,
tak,
nie
Lewandowski,
wiem,
tak? Tak? Czy on miał łatwe dzieciństwo? Nie. Szczęsny miał łatwe dzieciństwo? Nie.
Tak. To już w ogóle... Czy Błaszczykowski to jest przecież
Błaszczykowski,
historia.
Błaszczykowski, prawda? Tak. To dramat.
I naprawdę też, no... jeżeli otworzymy się, tak, na to, że są takie płaszczyzny, w których ja mogę coś osiągnąć, mogę też być sobą, to naprawdę też
no właśnie,
nie musi tylko jakaś trudna sytuacja
czy możemy
przekreślać
być sobą,
życie.
Bo kolejne dwie historie bracia. Dominik, Michał. Jeden cały czas był uległy. Rodzice mówili, teraz zapisujemy cię na lekcję judo, bo będzie tobie to potrzebne, bo potrzebujesz koordynacji ruchowej i od tej pory chodzisz na te zajęcia. Komunikowanie dziecku. A ty, Jasiu, będziesz chodził na kółko szachowe, bo to jest tobie potrzebne, bo masz problemy z koncentracją, my wiemy lepiej jako rodzice, co tobie tutaj będzie służyło. Jeden z synów jest pokorny i spełnia wszystkie wymogi rodziców i w zasadzie każda jego dalsza droga życiowa jest przez rodziców wybrana. Tata wybiera studia, niemalże aprobują żonę, pracę, która nie sprawia mu satysfakcji, ale tata mu doradził, do jakiej firmy ma uderzyć, czy mama, no i potem takiego życie wygląda.
Tak, to też jest taka trudna sytuacja, kiedy dziecko ma spełniać jakieś ambicje rodziców,
tak,
nie?
Tak, hodują czempiona tak zwanego.
I jeszcze, jeżeli mogę, to powiem też o tym, co się często zdarza niestety, o porównywaniu rodzeństwa, nie? A zobacz, a Jacuś jak miał 5 lat, to on już jeździł na rowerku. A porównywanie
czemu
na czym
to ma
polega,
służyć, tak naprawdę?
Że my porównujemy czyjeś mocne strony z słabymi i zaniżamy samoocenę.
Czy gra do jednej bramki,
tak,
bo to nie ma...
Tak.
A jego brat, bo to taka oczywiście jest sytuacja łączona z postaci, jego brat źle reaguje na te prośby, buntuje się. Nie chce chodzić na kółko szachowe, ucieka z lekcji, nie chce chodzić do tej szkoły, do której rodzice. W końcu gdzieś tam przy pierwszej możliwej okazji ucieka, opuszcza studia, cały czas zmienia pracę, ma problem w relacjach z szefami, ponieważ za każdym razem kwestionuje głosy, które mu nakazują jakieś czynności.
W swoim szefie tych rodziców niedobrych.
Wszędzie ma jakiś, można powiedzieć, że wręcz działa na zasadzie przeciwieństwa, czyli ktoś powie, jestem wegetarianinem, to on powie, tak, a ja uwielbiam krwisty stek. Właśnie na zasadzie takiej ustawiania się w kontrze. I to też jest uwikłanie, bo niby jest autonomiczne, niby każda decyzja jest właśnie w poprzek. To on ją podejmuje wbrew otoczeniu, ale mechanizm kompensacji tej reakcji jest przecież uwikłaniem, bo on cały czas jest reaktywny.
Dokładnie, przenosi, nie, te doświadczenia wcześniej. Ale
przywiązał się do buntu, buntowniczość go zniewala po prostu.
Jeszcze, jeżeli mogę, to się odniosę do tego takiego, że to jest rodzeństwo i że można tymi samymi metodami wychowywać, a są inne jednak tak temperamenty, że jeden tak się zachowuje, drugi w taki sposób, nie? Że to są
chciałem pokazać na przykładzie tych dwóch postaci, jak różne może być uwikłanie, które jakby efekt końcowy tego uwikłania, bo tak naprawdę każdy z tych braci jest uwikłany. Jeden jest niesamodzielny, bo nie może podjąć decyzji bez tak naprawdę aprobaty, czy nawet wskazania przez rodziców, a drugi podejmuje każdą decyzję, byleby tylko nie była decyzją jakichś autorytetów rodziców i ciągle na przykład zmienia pracę, bo dla niego autorytety są problematyczne.
Tak, taka miłość warunkowa, nie? Że ja się nie czuję, że ja mogę, po prostu jestem kochany, tylko jestem kochany, tak spełniam jakieś oczekiwania. A jeszcze się odniosę do tych kółek zainteresowań, to dobrze jest, kiedy dziecko ma kilka tak, lat, żeby no, pokazywać mu różne tak, obszary,
że zobaczysz sobie to
i wybierz to, co ci się podoba, nie? Bo na przykład zapisze się kogoś na piłkę nożną, pójdzie na kilka treningów, a jednak bym chciał pograć na perkusji, załóżmy, nie? Że dać to możliwość wyboru, a jednocześnie doświadczania swoich mocnych stron.
No, tu mi się wątek otwiera, skojarzenie. Ja to wrzucę szybko, bo do pierwszej już jest niecałe 5 minut, ale...
Bardzo dziękuję
system edukacji, nie? I pamiętam, no, pracowałem w szkole też na przełomie tych reform. Przeżyłem w szkole dwie reformy, prawda? Jedna była z gimnazjum, czy system 6-3-3, wejście w ten system, no i potem 8-4. I zawsze rozmawialiśmy z dyrekcją i tak w swoim gronie, że te trzyletni okres jest zupełnie bez sensu, to znaczy nie daje możliwości takiej edukacji szerokiej, no bo ledwo dziecko czy młody człowiek wejdzie w szkołę, to już zaraz przygotowuje się tak naprawdę do matury albo do egzaminu gimnazjalnego. I na tym to się kończyło też w sensie kształcenia intelektualnego i wychowawczego. Natomiast jak jest 8 klas, no to się ciągnie potem za tym człowiekiem, albo jeszcze rodzeństwo, bo teraz nauczyciele mówią, wychowawcy, a tam Marysia to była uczennica, a ty jesteś Józek taki, owaki, nie? I ciągnie się opinia za tym dzieckiem od wychowania wczesnego po 8 klasę. Nie ma szansy się zrehabilitować, a zmienność była tutaj bardzo pożądana, tylko za szybko, nie? I tak w którymś momencie, jak była to zbyt reforma, ja sobie myślałem, kurczę, gdyby ktoś wpadł na to, żeby robić 3x4, tak jak to jest w niektórych systemach, które udało mi się
ani
też poznać.
Ani za mało, ani za dużo.
Bo 4 lata to już jest akurat taki okres, że coś się buduje, prawda? Nikt na to jeszcze w Polsce nie wpadł, ciekawe.
Czy jeszcze wracając do tej tematyki uwikłania, czy może być też tak, że na przykład dzieci wikłają rodziców? No bo ten wektor może iść w drugą stronę. Czy z takimi sytuacjami się państwo spotkaliście? Swoje decyzje, wybory, może na przykład nie chcą się właśnie wyprowadzić i trochę narzucają też funkcjonowanie ci chłopcy włoscy, którzy często są przy mamie. Może nie dlatego, że mama jest mammoną, maminą, tylko oni tak chcą.
Może z prostej wygody.
No, może być tak, że... No bo ja mam Balladu Januszku w głowie, taką wstrząsającą historię.
Ja oglądałam to. Tak, też gdzie, przemocowe bardzo.
No więc właśnie tam przemoc pochodziła ze strony syna, który tak, bo matka się poświęca i zrobi dla syna wszystko. I to jest uwikłanie. Miłość matczyna, tak skrajna, tak niesamowicie oddana i nie ma w niej niczego przemocowego. Tylko to ta druga strona wykorzystuje ją bez skrupułów.
No, ja mam w głowie, kiedy ten wątek poruszamy, to takie sytuacje związane z jakąś formą wpadnięcia w uzależnienie. I to nie tylko w sensie uzależnienia od alkoholu, czy psychouzależnienia, no, od substancji, nie? Inne formy, że po prostu, tak wulgarnie mówiąc, że taki leń wrodzony, nie? Że jest po prostu wygodnie. I teraz no, jest takie żerowanie na rodzicach, czy na mamie, czy na ojcu, że no, nic nie wnosi ten osobnik do życia domu, w którym jest, tylko...
Jakkolwiek by to nie brzmiało, rodzice są uwikłani miłością swoją.
Każe się obsługiwać, nie? I ma w poszanowaniu całą resztę, nie?
No tak. No, a rodzice mają miłość bezwarunkową, która jest oczywiście piękna,
jest wygodnictwo swojego rodzaju i rozczynowość. Ale to jest też obecne, prawda?
Ja jeżeli mogę, to tak to powiem, że Czasami takim punktem zwrotnym może być spotkanie człowieka, który spojrzy z zewnątrz na daną sytuację z miłością, taką czystą miłością do drugiego człowieka, tak? I powie, że o tych takich mechanizmach, które są zdrowe. I to jest taki moment przecięcia, nie?
Tego to spróbujemy jeszcze pod koniec audycji wrócić do tych rzeczy, które mogą nam pozwolić się uwolnić. A tutaj, proszę państwa, nagle nic z tego nicowego minęła nam godzina pierwsza.